Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Duch Święty prowadzi Kościół i każdego z nas do prawdy, powiedział ojciec święty Franciszek podczas audiencji generalnej w Watykanie. Papież podkreślał, że żyjemy w czasach, kiedy ludzie są raczej sceptyczni wobec prawdy. Słyszymy, że nie ma nic definitywnego. Ojciec święty Franciszek akcentował, że wielu ludzi, jak Poncjusz Piłat, pyta dzisiaj, cóż to jest prawda? Nie potrafi dostrzec w Jezusie oblicza prawdy, które jest obliczem Boga. Nie potrafi zrozumieć, że prawdą jest sam Chrystus.
Jak obiecuje Jezus, Duch Święty prowadzi nas do całej prawdy. Prowadzi nas nie tylko na spotkanie z Jezusem, pełnią prawdy, ale wprowadza nas w prawdę, to znaczy sprawia, że możemy wejść w coraz głębszą komunię z samym Jezusem, dając nam poznanie spraw Bożych. Nie możemy go osiągnąć naszymi siłami. Jeśli Bóg nas nie oświeci wewnętrznie, nasze bycie chrześcijanami będzie powierzchowne.
Ojciec Święty zachęcił też, abyśmy od Maryi, Bożej Matki, uczyli się całkowitego zawierzenia woli Boga i mocy Ducha Świętego. Na zakończenie Franciszek pozdrowił również Polaków.
Ojciec Święty powiedział: witam serdecznie pielgrzymów polskich. Pozdrawiam członków Stowarzyszenia Civitas Christiana ze Szczecina, organizatorów wielotysięcznego Marszu dla Życia, który od wielu lat odbywa się w tym mieście. Niech ta inicjatywa przypomina wszystkim o potrzebie szacunku dla życia ludzkiego i jego obrony od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Błagajmy Ducha Świętego, by ludzkie serca przenikała prawda, która wyzwala, i miłość Boża, która czyni nas zdolnymi, by być świadkami Ewangelii. Serca wszystkim błogosławię.
Siedem klinik zgłosiło się do konkursu, w którym zostaną wyłonione placówki wykonujące refundowane sztuczne zapłodnienia in vitro w ramach rządowego programu, poinformował minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. W konkursie mają zostać wyłonione kliniki, które będą uczestniczyły w programie od 1 lipca do 30 czerwca przyszłego roku. Ich zadaniem będzie zapewnienie kompleksowego dostępu do świadczeń związanych z metodą in vitro. Przeciwko rządowemu programowi od początku protestują obrońcy życia. Akcentują oni, że w trakcie tej metody giną embriony ludzkie, czyli de facto poczęte życie. Jednocześnie apelują do posłów o to, aby w sprawie refundacji sztucznego zapłodnienia z naszych pieniędzy wypowiedział się z parlament, mówi Ludwik Skórzak, wiceprzewodniczący inicjatywy kontra in vitro.
Nawet w tych dniach widzieliśmy, że rząd nie może obejść Sejmu w drodze rozporządzenia, bo to próbował w pewien sposób zrobić minister Gowin w sprawie sądów, już pomijając ocenę tego, czy to był dobry pomysł, czy nie, wszystko jedno, ale formalnie była to również próba regulowania czegoś rozporządzeniem i gdy Sejm uznał, że się na to nie godzi, po prostu ustawą zniósł to. I to samo jest dokładnie tutaj, tylko potrzebna jest inicjatywa któregoś z klubów, który taki projekt by wniósł.
Z rządowego programu refundacji in vitro ma skorzystać w ciągu 3 lat około 15 tysięcy par. By w nim uczestniczyć, nie trzeba być małżeństwem, nie określono bowiem statusu prawnego pary, która może wziąć udział w programie. Rząd Donalda Tuska stawia sobie za priorytet również ratyfikację Konwencji Bioetycznej Rady Europy i przyjęcie dyrektyw Unii Europejskiej, które regulują postępowanie z tkankami ludzkimi. Ewentualna ratyfikacja Konwencji Bioetycznej będzie dążyła w kierunku liberalizacji, czyli działań biotechnologicznych, mówi etyk ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz.
Tutaj trudno jest mówić o jakiejś precyzacji tego prawa, dlatego że z jednej strony w dokumentach bioetycznych Rady Europy nie znajdujemy określenia wskazujące na potrzebę szacunku dla życia ludzkiego od momentu poczęcia, z drugiej strony brak jest konsekwencji w realizacji tego szacunku. Dopuszczane są właśnie działania in vitro, z drugiej strony przestrzega się powiedzmy przed doświadczeniami na embrionach, a więc nie ma tutaj spójności, ale na pewno można powiedzieć, że ogólny trend, który może zostać wytworzony przez ratyfikację tej konwencji, to będzie kierunek liberalny, kierunek, który będzie umożliwiał bardzo szeroką interpretację przyzwolenia na działania biotechnologiczne.
Na rozpoczętym dziś dwudniowym posiedzeniu senatorowie zagłosują nad sprawozdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w ubiegłym roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji. Wcześniej za przyjęciem dokumentu opowiedziała się Senacka Komisja Kultury. Prawo i Sprawiedliwość wnioskowało o odrzucenie sprawozdania. Największe zastrzeżenia budzą bowiem kwestie związane z procedurą dotyczącą przyznawania miejsc na multipleksie cyfrowym przez Krajową Radę. Parlamentarzyści krytykowali zbyt korzystne warunki rachunki przyznawane przez Radę spółce ATM, która opłatę koncesyjną ma rozłożoną na 108 miesięcznych rat. Senatorowie PiS-u będą głosować za odrzuceniem sprawozdania. Przemawia za tym sytuacja telewizji publicznej oraz odmowa telewizji Trwam miejsca na MUKS-ie pierwszym, mówi senator Bogdan Pęk.
To sprawozdanie jest mocno naciągane, niesłychanie wątłe, jak chodzi o kwestie techniczne, spłycone, nierzetelne i z tej prostej przyczyny jednej można by tylko wnioskować za odrzuceniem tego sprawozdania. Ale są oczywiście znacznie poważniejsze kwestie, które stoją u podstaw tego, że Prawo i Sprawiedliwość i ja osobiście będziemy głosować przeciwko temu sprawozdaniu w Senacie. Po pierwsze dlatego, że szerzenie tego ładu medialnego stoi pod znakiem zapytania, że telewizja publiczna stała się telewizją przekazującą jedynie to, czego życzy sobie strona rządząca. Nie znajdujemy żadnych podstaw racjonalnych, które by potwierdzały nieumieszczenie pierwszego cyklu telewizji Trwam na platformie cyfrowej.
Przypominamy, w najbliższą sobotę, w przeddzień manifestacji w Warszawie, Polonia w Toronto przejdzie w Marszu Solidarności w obronie telewizji Trwam. Z uczestnikami manifestacji w Warszawie będą się również solidaryzować nasi rodacy mieszkający w Paryżu. Prawo i Sprawiedliwość chce dymisji ministra transportu Sławomira Nowaka. To reakcja na informację o wycofaniu się z budowy A1 jednego z jej wykonawców, firmy Alpin Bau. Rzecznik konsorcjum poinformowała, że spółka złożyła w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oświadczenie, że nie dokończy budowy mostu na autostradzie A1 w Mszanie. Poseł Andrzej Adamczyk, wiceszef Sejmowej Komisji Infrastruktury, przypomniał, że odcinek autostrady między południową granicą państwa a węzłem na autostradzie A4 miał być gotowy w 2011 roku. Niestety, z powodu absolutnej ignorancji, braku właściwego nadzoru, ten termin oddania do użytkowania stale się przesuwa.
I dzisiaj mamy tam w końcu sytuację, która każe nam dzisiaj stwierdzić. Zegar dla ministra Nowaka tyka. Donald Tusk winien tą bombę rozbroić, a tą bombą jest ignorancja, brak odpowiednich decyzji ze strony ministra transportu. Dowiadujemy się, że z realizacji autostrady A1 zszedł jej wykonawca, tegoż właśnie odcinka, o którym w marcu przedstawiciele ministerstwa mówili, że nie ma zagrożeń, że autostrada ta później, ale zostanie oddana do użytkowania. Dzisiaj stajemy przed faktem o to, że termin uruchomienia tejże autostrady, całego odcinka między miejscowości Sośnica, oddala się w czas nieokreślony.
W Polsce codziennie koleją podróżuje 1 000 000 osób, ale to zbyt mało. Ta liczba powinna się podwoić. Tylko trzeba stworzyć do tego warunki, ale jest to zadanie dla rządu, podkreślali uczestnicy debaty Bezpieczna, Nowoczesna Kolej. Organizatorem spotkania z cyklu Alternatywa było Prawo i Sprawiedliwość. Profesor Piotr Gliński podkreślał, że kolej ogniskuje wszystkie problemy zarządzania Polską przez rząd Donalda Tuska.
Kolej to jest taki obszar, którym faktycznie jak Krzeszewce zogniskowane są wszystkie problemy i niestety wady trzeciej RP czy systemu obecnie rządzącej koalicji politycznej. Mamy tutaj brak myśli strategicznej, tak jak mamy brak myśli strategicznej w rządzeniu Polską w tej chwili. Prawda? Od lat różne koncepcje się zmieniają, nie ma tutaj konsekwencji.
Profesor doktor habilitowany inżynier Janusz Dyduch, pracownik naukowy Politechniki Radomskiej, wieloletni wykładowca na Wydziale Transportu i Elektroniki, tłumaczył, że rozwój transportu, a zwłaszcza kolejowego, jest podstawowym czynnikiem rozwoju całej gospodarki.
Priorytetem, to co też tu było powiedziane, jest na pewno to, że kolej konwencjonalna musi spełnić standardy europejskie. Czyli, że musimy skończyć z tym takim, że właśnie coraz dłużej jeździmy, że coraz więcej zatrzymań, coraz więcej problemów, które po prostu dobrze funkcjonują w firmie, nie mogą istnieć. Po prostu one muszą być najpierw rozwiązane. To, że było zaległości tam 20-paroletnie, to nie znaczy, że mamy dalej jakby konsekwentnie nie realizować określonych programów rozwojowych. I to jest niezbędne, jeżeli chcemy być partnerami z Unii Europejskiej. Przecież wszyscy mają to na sztandarach, wszyscy o tym mówią.
Musimy znaleźć większe środki finansowe, szczególnie na wsparcie kolei regionalnych, powiedział poseł Krzysztof Tchórzewski. Wiceszef Sejmowej Komisji Infrastruktury, odnosząc się do wytycznych Komisji Europejskiej, stwierdził, że podczas rządów koalicji PO-PSL nie jest spełniony współczynnik wydatkowanych środków. To jest 40% na kolej, 60% na drogi.
Od 2006 roku dużym wysiłkiem obejmując władzę, widząc te problemy, doprowadziliśmy do jakiegoś istotnego zwrotu. Dotarliśmy w pewnym momencie prawie 20% na kolej, 80% na drogi. Relacja w podsumowaniu tych ostatnich lat jest znów spadek na przedziale, zależnie od roku, w granicach 13-15% na kolej. A więc w systemie finansowania, jeżeli publicznie oskarża się kolej, także, że jest dużo gorsza niż w innych państwach europejskich, to także należy, czego się nie podkreśla publicznie, także widzieć winę w tej dziedzinie finansowej polityki państwa.
Ministrowie krajów Unii Europejskiej uzgodnili kompromis w sprawie radykalnej reformy wspólnej polityki rybołówstwa, która ma zapobiec przeławianiu zasobów rybnych oraz umożliwić ich odradzanie się. Kompromis ma otworzyć drogę do ostatecznego porozumienia z Parlamentem Europejskim jeszcze w tym półroczu. Pod presją eurodeputowanych państwa Unii zmieniły swoje wcześniejsze uzgodnienia z lutego tego roku, zgadzając się na dalej idące zmiany. Jedną z najbardziej spornych spraw był zakaz odrzutów, czyli wyrzucania przez rybaków części połowów z powrotem do morza. Nie będzie on całkowity, jak chciał Parlament Europejski, ale kraje Unii zgodziły się stopniowo ograniczyć odrzuty do 5% rocznych połowów. Jednak stanowisko ministrów jawi się w bardzo ciemnych kolorach, zwraca uwagę europoseł Marek Grubarczyk, były minister gospodarki morskiej.
Decyzje podjęte przez Parlament Europejski nie idą w parze ze stanowiskiem krajów, które posiadają największą flotę, takimi jak Hiszpania czy Dania. Celem ich było przejęcie łowisk na całej Europie i jak gdyby wyrugowanie z rynku mniejszych flot, takich jak między innymi jest polska flota, poprzez decyzje między innymi takie, które miały jak gdyby umożliwić skupowanie pozwoleń połowowych przez inne kraje i wykupywanie poszczególnych akwenów morskich. Zostało to zablokowane przez Parlament Europejski. Decyzje, które podjął Parlament, nie jest po myśli największych lotów.
Europoseł Marek Grubarczyk dodał, że w całej tej sytuacji martwi stanowisko polskiego ministra gospodarki morskiej, które w żaden sposób nie przyczynia się do ochrony i walki o nasze rybołówstwo. Europoseł już wcześniej interpelował do ministra, aby ten popierał zapisy Parlamentu mówiące o tym, że przyszłością i istotą jest rybołówstwo na małą skalę.
Minister nie poczuwa się do jak gdyby forsowania tych zapisów, opowiada się za dużymi flotami, które nie mają nic wspólnego z polskim rybołówstwem, tłumacząc to, że musi zachować pewien balans. Balans, który jest obecnie zachowany na Bałtyku, wygląda tak, że wielkie floty wyławiają na potrzeby połowów przemysłowych i produkcji mączki rybnej w zasadzie całe zasoby Bałtyku, a polski rybak jest obwiniany o degradację zasobów. Jest to wielkie kuriozum i wielka mistyfikacja, która obecnie jest prowadzona w Unii Europejskiej i w którą się wpisuje polski minister, co jest, wydaje się, zupełnie jakimś kuriozum na skalę światową.
W Toglatti trwają obchody 20-lecia pracy redemptorystów w Rosji i Kazachstanie. Na uroczystości został zaproszony prowincjał warszawskiej prowincji redemptorystów, ojciec Janusz Sok. Współbracia uczestniczą w sesji pastoralnej. Tematem jest nowa ewangelizacja w parafii misyjnej i spowiednictwo w świetle współczesnych wyzwań.
Podczas tych głównych obchodów właśnie w tych dniach, dwa dni spotkań wszystkich redemptorystów, zjechaliśmy się w Tawiaki, redemptorystów pracujących tutaj na wschodzie. Zastanawiamy się głównie nad spowiedzią. Ojciec Kazimierz Fryzeł przybył z Polski, nasz wykładowca, pastoralista. Oprócz takich wykładów teologicznych rozważamy i dyskutujemy nad tematami bardzo praktycznymi, mianowicie jak pomagać ludziom się spowiadać, jak dowartościować znaczenie tego sakramentu, jakże pięknego, spotkanie się z Bogiem, a te pytania są niezwykle ważne i czasem bardzo trudne, zwłaszcza na tym terenie Rosji i Kazachstanu.
Redemptoryści swoją działalność na terenie Rosji i Kazachstanu rozpoczęli w 1993 roku i wtedy pojawili się tam pierwsi misjonarze. Obecnie pracuje na tym terenie 14 polskich redemptorystów. Na rozległym obszarze znajduje się 6 placówek rozsianych od Kaliningradu aż po Syberię i Kazachstan.
Są zwyczajne parafie. Właściwie te parafie wszystkie mają kaplice dojazdowe. Niekiedy trzeba pokonywać setki kilometrów, by dojechać do wspólnot niewielkich, oczywiście wspólnot katolików, przy których albo znajdują się kaplice, albo msze święte są odprawiane w domach. Czyli głównie działalność zwyczajna, pastoralna, działalność duszpasterska, ale też prowadzimy misje i rekolekcje. Ojciec Janusz Sok, prowincja redemptorystów.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.